Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu na 2021 rok. To jest też budżet ustalany po epidemii koronawirusa, a w zasadzie w trakcie, której jesteśmy, no nie wiadomo też jak potoczą się dalsze zdrowotne losy, a tym samym gospodarcze i ekonomiczne Polski i naszych budżetów domowych przez to. A z nami jest pan profesor Witold Modzelewski. Szczęść Boże, panie profesorze. Profesorze, kłaniam się.
Szczęść Boże, witam najserdeczniej, witam pana doktora, witam państwa.
Kiedy patrzę na te założenia, może takie najbliższe ludziom przytoczę, do przyszłorocznego budżetu zakładają wzrost PKB o 4%, inflacji o 1,8. Minimalne wynagrodzenie za płacę w 2021 wyniesie 2800, czyli 200 zł więcej niż w tym i 18,30 zł wzrośnie też minimalna stawka godzinowa. Waloryzacja emerytur i rent wyniesie 103,84%. Panie profesorze, poproszę o komentarz do tych założeń.
Zacznijmy od najważniejszego parametru, który w czasach trudnych obrazuje problem, z którym się zderzyliśmy. Wiemy, że ten rok będzie rokiem spadku PKB. To prawda, jednego z najniższych w Europie i nie, może nawet nie tylko w Europie, w tych porównując kraje dotknięte pandemią i porównując rok do roku, przyrost 4-procentowy przy mniej więcej, bo taka jest również prognoza spadku na ten rok, oznacza, że mamy szansę na koniec, jeżeli te założenia zostaną zrealizowane, tak zbliżyć się do roku, ostatniego roku sprzed kryzysu, czyli do roku 2019, co jest założeniem ostrożnym, ale optymistycznym. Wiemy, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy, zresztą bardzo pozytywnie, zasadnie jest bardzo oszczędny w takich dość ciepłych słowach pod adresem Europy Wschodniej, również Polski, bardzo wysoko ocenia nasze osiągnięcia, nie raz, zresztą ostatnio była to wypowiedź powszechnie cytowana, więc nie będę jej przypominać, ale były też wcześniejsze dokumenty, które to mówiły w podobnym duchu. Do czego zmierzam? Do bardzo prostej konkluzji. Te założenia zakładają, że rok 2021 będzie lepszy niż rok obecny. 4% rok do roku to jest duży przyrost. Czyli mamy na początek 2022 roku, w tym roku mamy się zbliżyć. Mamy szansę, to jest już tu nie prowadźmy sporu o 1 czy 1,5%, bo to jest spór jałowy, nie ma takiej umiejętności przewidywania, zwłaszcza w sytuacji tak wielu niewiadomych. Najważniejsze, rząd zakłada, że rok 2021 będzie rokiem wzrostu gospodarczego, będzie rokiem, który, to prawda, nie zmniejszy deficytu, zmniejszy deficyt rok do roku, bo ten deficyt tego roku będzie wysoki, ale z jakich powodów to może za chwilę. Ważne jest to, że mamy wizję takiego szybkiego wyjścia z tego stanu, z którym się znaleźliśmy po 13 marca tego roku. I sądzę, że przy konsekwentnym, to znaczy polegającym na umiejętnym dostosowywaniu się do niezmieniającej się sytuacji i podtrzymaniu, co bardzo ważne, zarówno w tym roku, jak i jeszcze w przyszłym, programów wspierających popyt wewnętrzny, chroniących miejsca pracy, tego się jeszcze bez tego nie obejdziemy, nie miejmy złudzeń, to jeżeli będziemy konsekwentni bezpieczniej i przede wszystkim będziemy umieli, to może brzmi dość banalnie, ale to jest wbrew pozorom bardzo ważne, będziemy umieli dostosowywać instrumenty do zmieniających się okoliczności, bo teraz czas na wsparcie tak zwane sektorowe, to znaczy więcej środków należy skierować tam, gdzie są branże najbardziej dotknięte skutkami epidemii. I najprościej mówiąc, oby się nam to udało. Ja sądzę, że mamy szansę, ale to i co najważniejsze, oznacza to, że w roku 2022 będziemy już na poziomie sprzed kryzysu, co będzie w okolicznościach współczesnych obiektywnym sukcesem.
A te właśnie sprawy związane z ewentualną drugą falą koronakryzysu, chciałem powiedzieć, no ale to jest to też właśnie
dobre
tak,
słowo.
Z tym związane. Czy tutaj to może jakoś zdewastować te założenia, ten budżet? Jak pan przewiduje, panie profesorze?
Ten problem, oczywiście starając się nazwać tylko rzeczy najistotniejsze, sprowadza się do następnego dylematu. Jeżeli ta fala nastąpi w tym roku i przecież nie możemy wykluczać również roku przyszłego, to musimy zmienić sposób reakcji. Nie powtórzymy, nie ma żadnej taki w ogóle wariantu, jak to się ładnie mówi, obrazowo nie leży na stole, zamknięcia, czyli tego lockdownu, czyli zakazów działalności, musimy znaleźć jeszcze inne, bardziej selektywne, elastyczne i co najważniejsze, skuteczne w sensie zdrowotnym metody życia z zarazą. I te metody nie będą te same, one się będą bardzo różnić od tych, które poznaliśmy w marcu, kwietniu i maju tego roku, z tych wyszliśmy. I żebyśmy sobie, tutaj nie ma wątpliwości, do nich nigdy nie wrócimy. Tego rodzaju działania podejmuje się w takim kształcie radykalnym tylko raz, bo wszystko zależy od dostosowania się, od dyscypliny wszystkich zainteresowanych, którzy dzięki swojemu zaufaniu, dzięki zaufaniu aprioryczemu do tego, co się im nakazuje, tego rodzaju działania okazały się skuteczne. Bardzo kosztowne, ale skuteczne. Kosztowne w sensie ekonomicznym, natomiast dające ten najważniejszy efekt prozdrowotny, czyli zminimalizowanie skutków chorobowych, skutków epidemicznych, czyli te, o co tu naprawdę chodziło, ten nawrót, który będzie może mieć miejsce, nie jestem specjalistą, ale przecież mówią ci, którzy na tym znają, że jest możliwy, musi się wiązać z wypracowaniem i to trzeba robić teraz, żeby nie było wątpliwości. I to się zresztą dzieje, to nie jest taka tam przesadna tajemnica. Wypracowaniem nowych sposobów walki z zagrożeniem epidemicznym, dużo mniej kosztownych ekonomicznie, ale dodajmy do tego, że to z tym sobie dam radę. To ufam, że ta zebrane nasze doświadczenie i przede wszystkim odwaga, która jest bardzo potrzebna, pozwoli nam tak na takie działania i wypracować, i zastosować, i spotkają się one z zaufaniem, o co możemy tylko apelować ze strony obywateli. Natomiast jest pewna niewiadoma, którą musimy nazwać. My przecież jesteśmy otwartą gospodarką, tak jak otwarta jest gospodarka Unii Europejskiej i nie wiemy, jak na ile udane będą analogiczne działania w państwach dla nas istotnych. Wiemy, że na powrót tej wielkich migracji, takich czasowych, tych wielkich migracji turystycznych, wielkich takich tego wielkiego przemieszczania się, które charakteryzowało tą wielkiej ruchliwości, to chyba najlepsze słowo, która charakteryzowała czas przez poprzednie lata, my nie wrócimy. To jest, może w ogóle nigdy nie wrócimy, ale na pewno w tym kształcie, w tej perspektywie. I możemy tak dzisiaj tak bardzo po prostu powiedzieć, że Jeżeli się nie uda naszym sąsiadom, a przecież nie wiemy, czy się im uda, jeżeli i u nich będzie wzrost wykrytych zakażeń, już nie mówię na poziomie amerykańskim czy brazylijskim, ale chociażby zbliżonym do państw południowej Europy z czasów najgorszych, to będziemy za to płacić. Bo przecież ten kryzys, ich problemy przyjdą, wrócą do nas w ten sposób, że zmniejszą się ilości zamówień, najprościej mówiąc. Jeżeli mówiąc najprostszy przykład, jeżeli się nie otworzą restauracje w tym samym zakresie i tego samego, w tym samym popycie albo zbliżonym we Włoszech, to stracimy rynki wołowiny, bo byliśmy jednym z istotnych dostawców, może nawet najważniejszych, wołowiny na tamte rynki tracimy. Czyli jak tam jest źle, to u nas też będziemy tego rachunki płacić i odwrotnie. Gdy się im będzie się udawać i będą ich programy będą skuteczne, wzrost popytu wewnętrznego wróci również do nas, czyli oni oddadzą nam część swojego sukcesu. A dzisiaj nie ma koordynacji wewnątrz ogólnoeuropejskiej. W zasadzie można powiedzieć, każdy musi sobie radzić sam. Więc to jest ta niewiadoma, ta najważniejsza niewiadoma, którą musimy wszyscy brać pod uwagę.
Chociaż pewnie tak jak pan profesor mówi, to system naczyń połączonych dzisiaj, cały ten system ekonomiczno-gospodarczy, pewnie chodzi o to, jak szczelne są poszczególne naczynia, jak odporne na spadki, na różnego rodzaju wstrząsy, no i jak głębokie, czyli jak duże i wtedy ten kryzys jest, ale w różnym stopniu, w różnych obszarach, także tych obszarach gospodarczych, panie profesorze. A pytanie jeszcze o migrantów, którzy pojawiają się znowu na południu Europy. Ja już nie mówię, bo to też może mieć wpływ. Słyszymy o tym, że niektórzy mogą mieć koronawirusa, a nawet z koronawirusem przedostali się gdzieś także, no bo uciekają z tych ośrodków, w których przebywają. W związku z tym ta epidemia również może pod tym kątem gdzieś tam się rozszerzać, ale jakby pomijając już ten aspekt chorobowy, chociaż trudno go pominąć w tych czasach, to także kwestia ewentualnej odpowiedzi, radzenia sobie Unii Europejskiej z kolejną falą, która też wydaje się przed nami. Może być kolejna fala koronawirusa, ale jeszcze do tego dojdzie migracja.
Ten czynnik, on jak zostało to przed chwilą przez pana zauważone, on stał się nagle nieobecny. W ogóle zaczęliśmy nie dostrzegać w tej tak zwanej debacie publicznej problemu, który jest i który będzie i który może mieć jeszcze inny, dużo groźniejszy wymiar. Jestem najdalszy od tego, żeby kogokolwiek przerażać jakąkolwiek wizją. Trzeba być ostrożnym, chociażby z zasady powszechnej powściągliwości, że słowo jednak ma znaczenie wtedy, kiedy przedstawia obraz zły, bo raczej optymizm puszczamy mimo uszu, natomiast złe prognozy w czasach niepewności, nawet bardzo skromnym w zakresie, w jakim ja jestem w stanie je sformułować, stają się częścią naszej świadomości, a nie chciałbym takiej stworzyć, tej złej świadomości. Powiem najprościej. Przecież wiemy, że może się, to nie jest żadna, nie jestem specjalistą, ale przecież mogę, to powtarzam coś, co inni mądrzejsi wiedzą na ten temat. Widzimy, że migracja tego koronawirusa na południe jest dużo bardziej kosztowna dla z tych państw, dla tych narodów, które tam żyją. No, przykład Brazylii jest najbardziej chyba spektakularny, bo o nim wiemy, a przecież o wielu tego rodzaju zdarzeniach nie wiemy. I jeżeli przyjmiemy, że jest taki zły scenariusz polegający na tym, że państwa południowe nie są w stanie, biedniejsze, o mające mniejsze kompetencje rządzenia, po prostu nieumiejące sobie radzić z tą sytuacją, doprowadzą do tego, że migracja z tych państw stanie się jedynym pomysłem na życie milionów ludzi, to Unia Europejska ma znacznie poważniejszy problem. Unia Europejska jako organizacja i Unia Europejska jako państwa ma znacznie poważniejszy problem niż koronawirus. Dużo poważniejszy, bo nas bardzo drogo kosztuje to, co nazywamy działaniami ochronnymi. To nas bardzo drogo kosztuje i to będzie nas kosztowało drogo, czyli musimy ten koszt ponieść. A ochrona przed tego rodzaju zjawiskami i pojawienie się setek tysięcy, a już nie daj Boże milionów ludzi, których trzeba objąć kwarantanną, ochroną, wyżywić, a można żywiąc ich zarazić, żeby nie mieć świadomości. Mieć świadomość, mamy pewną wydolność służby zdrowia, czyli ludzi, którzy się nimi zajmą, jeżeli oni się zarażą, tak, tego rodzaju służb się łatwo nie odtwarza. I stąd też można powiedzieć tak, teraz Unia Europejska, mówię jako organizacja, buduje swoją wiarygodność poprzez ten wielki program odbudowy. To jest w ogóle test przetrwania, tak? Ja wiem, że mówię takim niepoprawnym językiem, ale nieraz mi się to zdarza. Unii Europejskiej musi się udać program ten, który nazywają programem odbudowy, bo to jest uwiarygodnienie sensu organizacji, która jest w stanie zmobilizować gigantyczne środki finansowe, zadłużyć się notabene i następnie te pieniądze skierować do państw, które będą dzięki tej pomocy uważały się za potrzebnych członków tych organizacji, bo przecież znowu zapomnieliśmy, że w ciągu ostatnich miesięcy ilość eurosceptyków, zwłaszcza na południu Europy, wzrosła, a nie spadła i to wzrosła w sposób zaskakująco wysoki, nawet dla tych, którzy uważali, że to są problemy narodowe i Unii nic do tego, bo nie prowadzi polityki zdrowotnej. Nie zauważyłem, mam nadzieję, że gdzieś to jest, nie jest to jawne, czy jest pomysł na to, jak zareagować, gdyby katastrofa epidemiczna innych części świata wznowiła wielką wędrówkę ludów, co do której przecież możemy nie mieć umiejętności zatrzymania, chociażby w ten sposób, że przecież, o czym się bardzo rzadko mówi, kryzys epidemiczny dotyczy wojska. Wojska, czyli ludzi skoszarowanych, których cała istota zarządzania wojskiem polega na tym, że ci ludzie są w jednym miejscu i może się okazać, że koszary są wielkim, wielkim miejscem kwarantanny. Więc a wtedy co zrobić? Nie mamy sił, możliwości wykorzystania tego atutu, który musi mieć państwo, żeby cokolwiek zrobić, aby na przykład chociażby wprowadzić szczelną ochronę na granicach. Dlatego ten wątek, o którym mówimy, jest najważniejszą zmienną historyczną, która może, oby nigdy tak się nie zdarzyło, ale może zweryfikować, a w zasadzie, jak to ładnie mówi, to współczesne młode pokolenie, zniebylić wiele koncepcji wspólnych, które mogą się udać pod warunkiem, że ten czynnik nie będzie czynnikiem destrukcyjnym. My nie jesteśmy na głównej osi, to też się nam trochę udało, znaczy trochę się udało, tak mówię takim językiem ostrożnym, udało się nam nie być na głównej linii marszu wielkiej wędrówki ludów, ale przecież nawet jak ona dotknie naszych partnerów na zachód od Odry, zarówno na zachód bezpośrednio, jak i na południowy zachód, to przecież to będzie problemem naszych kontrahentów, a o czym mówiliśmy, ich porażka będzie również częściowo ekonomiczna porażka. Będzie również, mówiąc obrazowo, wyeksportowana do państw, z których kupują oni towary lub do których te towary chcieli sprzedawać. Więc żyjemy w czasach wyjątkowo trudnych i co nam jest potrzebne? Stabilności rządzenia. To życzmy sobie, żeby te najbliższe 3 lata do najbliższych wyborów były okresem najdalej idącej stabilizacji wykonywania funkcji państwa, tej podstawowej. No i na razie mamy na to szansę. To jest, demokracji jest wiele niewiadomych, ale te 3 lata jest, coś kupiliśmy od losu, prawda? Nie stworzyliśmy, a mogliśmy stworzyć kryzys władzy wykonawczej, zresztą naturalną, będącą konsekwencją każdego systemu demokratycznego, a my się co do demokracji nie mamy wątpliwości. Ona dla nas jest legitymizująca i ona nic innego nie legitymizuje, jak tylko demokracja, więc na razie demokracja jest po stronie tych, którzy mają szansę, więc miejmy nadzieję, że nam starczy konsekwencji, a wiele będzie zależało od tych zbiegów okoliczności, na które nie mamy wpływu.
Bardzo dziękuję za komentarz. Pan profesor Witold Modzelewski był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Pozdrawiam najserdeczniej.
Do usłyszenia.